Czasami, kiedy dochodzą do nas informacje z mediów, to aż przecieramy oczy ze zdumienia i drapiemy się po głowie, zastanawiając się, co ten człowiek właśnie przed chwilą powiedział. Trafiamy bowiem na wypowiedzi tak idiotyczne, tak odklejone od rzeczywistości, że wydają nam się całkowicie kosmiczne. I dzisiaj o jednej z takich wypowiedzi Donalda Tuska porozmawiamy. Mowa będzie oczywiście o słynnej wypowiedzi na temat reparacji wojennych. Zapraszam na najnowsze pogodne shorty. Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w pogodnych shortach. Shortach nagrywanych w dziwnych warunkach, bo jestem w jakimś takim rozładowującym się, ale też co chwila zatrzymującym korku na autostradzie A2 na dojeździe do Warszawy. Warunki nietypowe, wybaczcie więc, że co jakiś czas będę patrzył na Was w obiektyw albo na drogę przede mną. Warunki zupełnie bezpieczne, bo poruszamy się z prędkością galopującego żółwia. Jest więc okazja do tego, żeby trochę z Wami pogadać. Wypowiedź, którą Donald Tusk wyrzucił ostatnio w eter, miała miejsce podczas takiego wystąpienia przed kamerami, którego dokonywał razem z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Chodziło o tematów więcej, czy o tematy trochę szersze, ale do polskiej świadomości, polskiej opinii publicznej przebił się najbardziej ten jeden fragment dotyczący rozliczeń, a tak naprawdę reparacji wojennych, które Polska powinna uzyskać od Niemiec. Jak pamiętacie, temat reparacji wojennych od Niemiec był jednym z elementów, który w swoim programie na swoje sztandary przyjął prezydent Karol Nawrocki w trakcie i po wygranej kampanii prezydenckiej. Była to wypowiedź z jego strony bardzo twarda. On mówił jasno, że Polska ma pełne prawo do tego, aby takie reparacje od Niemiec otrzymać. On więc jako nowy prezydent będzie się w tej sprawie zajmował interesem Polski, będzie w tej sprawie starał się osiągnąć jakiś sukces, wrócić do tego tematu i w jakiś sposób na tym temacie dla Polski wygrać. Wydaje mi się, że to nie jest przypadek, więc że jeden z tych tematów właśnie związanych z bardzo skuteczną kampanią prezydencką prezydenta Nawrockiego jest w tej chwili wykorzystywany przez Tuska. Tyle tylko, że ten sposób wykorzystania owego tematu jest przez wielu Polaków traktowany jako coś, no właśnie, jako coś, co wydaje się nielogiczne, dopóki skupiamy się tylko na wypowiedzianych słowach, a nie szukamy trochę głębszego znaczenia i nie znamy metody, jaką posługują się ludzie pokroju Tuska i jemu podobnych w tego typu sytuacjach. Zobaczmy bowiem, jak sama ta wypowiedź wyglądała. Donald Tusk powiedział coś, co normalnemu człowiekowi wydaje się kompletnie nierozsądne, kompletnie nielogiczne i bezsensowne. Powiedział mianowicie, że Polska wypłaci, raczej, że jeżeli Niemcy nie uderzą się w piersi i nie przyjmą do wiadomości, że należą się Polsce reparacje wojenne, to on, premier Donald Tusk, te reparacje Polakom wypłaci. Na pierwszy rzut oka, na poziomie takiego komunikatu stricte odsłuchanego bezpośrednio z ust premiera, to jest rzecz całkowicie idiotyczna, to jest rzecz całkowicie nierozsądna, bo czym są reparacje wojenne? Reparacje wojenne są wypłatą ogromnej sumy pieniędzy przez państwo, które napadło na inny kraj, na korzyść tego kraju, który był właśnie tym krajem, tym obiektem napadniętym. Tak wyglądają reparacje wojenne. Niemcy znają to sformułowanie bardzo dobrze, bo przez wiele, wiele lat wypłacały reparacje wojenne na korzyść Francji, wypłacały reparacje wojenne na korzyść Izraela po II wojnie światowej i tak dalej, i tak dalej. Niemcy są krajem, który z tym jakby postępowaniem reparacyjnym, czy w ogóle pojęciem reparacji wojennych jest bardzo dobrze zaznajomiony, a Polska? No właśnie, w Polsce mówi się o tym temacie raz na jakiś czas, ale nigdy z nadzieją na to, że faktycznie mielibyśmy jako kraj szansę na odzyskanie pieniędzy, ogromnych pieniędzy, właśnie w ramach reparacji wojennych od Niemiec. Czym bowiem te reparacje wojenne w przypadku Polski powinny być? Powinny być zapłatą za wszystkie zniszczone drogi, mosty, rury, kable, cała instalacja, czy pełne systemy przemysłowe, systemy transportowe, za zniszczenia w polskich sieciach kolejowych, w polskich wodociągach, w polskich instalacjach wodnych, w polskich instalacjach wszelkiego typu, całej tej infrastrukturze, ale to tylko jedna część. Część druga to ogromne zniszczenia, którym uległy polskie zbiory rolnicze, polski przemysł, polskie zapasy towarów, rzeczy, które zostały przez Niemców albo po prostu zaanektowane na potrzeby niemieckiej armii, na potrzeby prowadzenia wojny, albo zostały zniszczone w wyniku tych działań wojennych, które były już gotowymi produktami stworzonymi przez polski przemysł, stworzonymi przez polskich chłopów, przez polskie rolnictwo. Kolejny element tych reparacji to jest rozliczenie kolosalnych absolutnie kwot za Polaków zabitych w wyniku działań wojennych. Oczywiście tu jest kwestia jakby ustaleń i prawa międzynarodowego, jakie reparacje należy się za zabite osoby cywilne, za ludzi zamordowanych w procesach różnego rodzaju tajnej policji, czy służb specjalnych, czy tam służb tajnych, tak jak w przypadku SS czy Abwery, a co innego, jeśli chodzi o straty związane właśnie z żołnierzami, którzy polegli w boju, z ludźmi, którzy zginęli w trakcie tego okresu. Oczywiście, jeśli chcielibyśmy rozliczenia takich reparacji wojennych robić do końca i w sposób w pełni odpowiadający stratom poniesionym przez Polaków, to można by dorzucić do tego rachunku również tak zwane koszty alternatywne, czyli na przykład koszty, które wynikają z tego, że nie urodziło się ileś milionów Polaków, którzy w normalny sposób urodziliby się, gdyby ich rodzice nie zostali zamordowani, zabici w wyniku działań wojennych albo rozdzieleni, na przykład matka z ojcem rozdzieleni, ona została w okupowanym mieście, on poszedł na wojnę i z tej wojny nie wrócił, albo wrócił po 5-6 latach z jakimś tam szokiem pourazowym lub po prostu jako osoba niezdolna do tego, żeby się nadal rozmnażać. To są wszystko koszty, które powinny zostać przez państwo wycenione i w taka ogromna kwota, bo tu mówimy o kwotach ogromnych, wielomiliardowych, liczonych w euro czy w dolarach, taka kwota powinna zostać przekazana przez państwo napastnicze, w tym wypadku Niemcy, na rzecz Polski w celu tego, aby odwzajemnić się za straty poniesione przez Polaków, poniesionych przez państwo polskie w wyniku niemieckiego napadu na nas w roku 1939. O tym, jak te reparacje liczyć, o tym, w jaki sposób policzyć straty i przypisać je z jednej strony Niemcom, z drugiej strony Rosjanom, to jest temat na osobne rozmowy, na osobne działania ludzi, którzy siedzą w tematach ekonomii, którzy siedzą w tematach tego typu właśnie kalkulacji ekonomiczno-historycznych. Natomiast tu mamy do czynienia z sytuacją brutalnie prostą. Przy tego typu rozumowaniu, przy rozumieniu słowa reparacje wojenne tak, jak je rozumieć powinniśmy, czyli właśnie zadośćuczynienie za straty poniesione przez państwo polskie w czasie II wojny światowej wywołanej przez Stalina i Hitlera, przez Niemców i Rosjan wspólnie, nie mamy wątpliwości co do tego, w jaki sposób to rozliczenie powinno nastąpić. Powinno ono być po prostu wykonanym jakimś działaniem matematycznym na tych wielkich cyfrach przez państwo polskie. Przedstawiony ten rachunek powinien zostać stronie niemieckiej i stronie rosyjskiej przy wykorzystaniu czy przy zapleczu jakiejś instytucji prawa międzynarodowego, bo przecież mówimy tutaj o rozliczeniu, które nie polega tylko na tym, że my coś chcemy, tylko na tym, że jest to kwota, co do której nie ma wątpliwości, że jest kwotą właściwą, kwotą należną. I to wszystko powinno zostać przedstawione niemieckiemu rządowi z oczekiwaniem czy z żądaniem tego, aby kwota ta została Polsce zwrócona jednorazowo lub w ratach, w formie gotówkowej lub w formie innego typu zadośćuczynienia, na przykład w formie rzeczowej, przez przekazanie jakichś przedmiotów, jakichś surowców, nawet, nie wiem, rzeczy tak prostych i niezbędnie potrzebnych państwu polskiemu, jak energia, która jest w tej chwili zbyt wysoka, albo na przykład kwotę tą moglibyśmy rozliczać z Niemcami na zasadzie barterowej. Dajmy na to, Polacy produkują u siebie energię z własnego węgla, a Niemcy płacą za nas ETS, płacą za nas inne opłaty, które są wygenerowywane przez szalone, nienormalne przepisy Unii Europejskiej. Tu forma rozliczenia takich reparacji, no to jest sprawa wtórna. Jeśli znamy już kwotę, która jest do wypłacenia, jeśli wiemy, kto ma wypłacić, na czyje konto, kto jest odbiorcą, kto jest nadawcą takich pieniędzy, forma rozliczenia to jest tylko i wyłącznie sytuacja związana z prostymi rachunkami, z prostą kalkulacją i ustaleniami, kto, jak, kiedy, w jakiej formie, w jaki sposób, w jakiej ilości te pieniądze będzie z jednego kraju do drugiego kraju przysyłał. Więc jeśli znamy to znaczenie, jeśli rozumiemy, czym są reparacje wojenne, jeśli wiemy, że w historii Niemcy wypłacały takie reparacje wojenne Francji, wypłacały takie reparacje wojenne innym krajom, że jest to coś, co zdarza się w prawie międzynarodowym, co zdarzało się w historii konfliktów europejskich nie raz, nie dwa, nie pięć, to nie powinno być wątpliwości co do tego, że słowa, które wypowiedział Tusk w rozmowie z kanclerzem Mercem, były całkowicie nielogiczne. No bo przejrzyjmy je jeszcze raz, przeanalizujmy samo brzmienie jego słów. Tusk powiedział, że jeśli Niemcy nie wypłacą Polsce reparacji wojennych, to on, Donald Tusk, premier Polski, dokona wypłaty tych reparacji z budżetu państwa. Logicznie? W zestawieniu z znaczeniem, racjonalnym, normalnym znaczeniem słowa reparacji wojenne, to ta wypowiedź nie ma żadnego sensu. Żadnego sensu. Ona jest nielogiczna, ona jest idiotyczna, ona całkowicie przeczy wszelkim zasadom tego, co opisuje język i zasadom tego, czym te reparacje wojenne są. Ta wypowiedź jednak ma bardzo, bardzo wielki sens, jeśli podejdziemy do niej nie jako do próby rozwiązania problemu reparacji wojennych, a podejdziemy do niej jako do próby urwania głowy tematowi reparacji wojennych jako takiemu. No i tu wchodzimy w rzecz bardzo istotną, bo wchodzimy w ten spór, który mamy między prezydentem Nawrockim i Donaldem Tuskiem od samego początku, od momentu, kiedy Tusk swoimi słynnymi wypowiedziami o Wielkim Bu, o paru innych osobach w programie pana Rymanowskiego tak bardzo pomagał Trzaskowskiemu, że ten Trzaskowski bidulek przerżnął z kretesem kampanię wyborczą, przerżnął z kretesem tą drugą turę i okazało się, że to właśnie ta wypowiedź Tuska bardzo niefrasobliwie wtedy rzucona sprawiła, że nazwisko pana Murańskiego, że hasło Wielkie Bu dorżnęło tak naprawdę kandydaturę Trzaskowskiego w oczach większości Polaków i prezydentem został Karol Nawrocki. Nawrocki zaraz po zwycięstwie wyborczym zaczął ogłaszać rozkład jazdy swojego programu, zaczął mówić o tym, czym się będzie chciał zajmować w trakcie swojej prezydentury, w trakcie tej swojej pierwszej kadencji i jednym z tematów, który na tej liście rzeczy, które planuje dotknąć, planuje załatwić prezydent Nawrocki, były właśnie reparacje wojenne od Niemiec za straty poniesione przez naród polski i państwo polskie w II wojnie światowej. Jeżeli pamiętamy o tym, że jest to jeden z tematów, który chce załatwić Karol Nawrocki, człowiek, który gra na Amerykanów, który próbuje przeciwstawiać się tej dominacji niemieckiej w Europie, tej dominacji niemieckiej w relacjach otaczających Polskę, to pojawia się w tym momencie proste pytanie, czy tej wypowiedzi Tuska nie powinniśmy traktować właśnie jako formy wysadzenia w powietrze samego tematu reparacji albo namieszania ludziom w głowach tak mocno, że oni już zgłupieją i kompletnie stracą rozumowe pojęcie tego, czym owe reparacje wojenne są. Bo popatrzcie na tą sytuację. Jeżeli Tusk powiedział, że jeśli państwo niemieckie nie wypłaci reparacji, to on je wypłaci, to co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to, że otworzył pierwszą szczelinę w oknie Overtona, czyli w tym mechanizmie, który przesuwa znaczenia pewnych słów, który przesuwa akceptowalność pewnych działań, na drodze do tego, aby hasło reparacje wojenne zacząć rozumieć jako odszkodowania za straty poniesione w wyniku wojny. Bo tylko tak da się racjonalnie jakby zrozumieć intencje tych słów Tuska. To, co on powiedział, mimo że użył słowa reparacje wojenne, tak naprawdę można zrozumieć, czy zwykły człowiek nieznający historii, nieznający zbyt dobrze znaczenia tych słów, może zrozumieć na zasadzie, okej, jeśli Niemcy nie chcą wypłacić odszkodowania za straty, które Polacy ponieśli w czasie wojny, to Tusk będzie dobrym premierem, będzie dobrym Polakiem, chatwu, i wypłaci Polakom te odszkodowania, których Niemcy nie chcieli i nam zapłacić. Zobaczcie, to jest konstrukcja, która dopiero w takim znaczeniu ma sens. To jest wypowiedź cała Tuska, która dopiero w tym znaczeniu, po zamianie słów, po zamianie znaczenia słowa reparacje wojenne na znaczenie de facto odszkodowań, ona dopiero zaczyna mieć sens i ona zaczyna się z całością kleić. Czy tak jest na pewno? Nie wiem, bo nie zapominajmy, krąży ciągle jeszcze po Polsce plotka o tym, że Donald Tusk chce udawać człowieka, który ma Alzheimera, który idzie w jakąś niepoczytalność, żeby pozbawić się odpowiedzialności za potencjalnie w sprawach sądowych, które będą przeciwko niemu prowadzone za te wszystkie złamania, rażące nadużycia, rażące złamania prawa, których się dopuszcza od momentu samego początku swojego premierowania. Natomiast jeśli zakładamy, że Tusk nie chce iść w wariactwo, nie chce iść w szaleństwo, żeby sobie zabezpieczyć przyszłość, to tak naprawdę to jest jedyny scenariusz, który pokazuje, że ta cała wypowiedź miała jakiś sens głębszy niż tylko lapsus językowy, niż tylko błąd, niż tylko ewidentne niezrozumienie znaczenia paru słów. Ja Tuska obserwuję, jak większość Polaków od wielu, wielu, wielu lat, to jest przecież polityk, który w polskim tym świecie medialnym, świecie politycznym funkcjonuje od zawsze, od samego momentu tak zwanych przemian ustrojowych. To jest człowiek, który od lat wczesnych 90. dostał ogromne pieniądze na to, żeby zbudować partie te całe związane najpierw z Unią Demokratyczną, później Platformą Obywatelską, czy teraz Koalicją Obywatelską. To jest człowiek, który ewidentnie ma dobrą pasę, jeśli chodzi o polityków niemieckich, jeśli chodzi o niemieckie fundusze, jeśli chodzi o przychylność, jeśli chodzi o życzliwość niemieckich mediów i niemieckich polityków, trudno więc oczekiwać, że jest to człowiek, który nagle w relacji z tematem bardzo trudnym dla Niemiec zapomina o znaczeniach pewnych słów, zapomina o tym, że mówi o rzeczach zupełnie nielogicznych, że mówi o rzeczach zupełnie nierozsądnych. Czy możemy założyć, że tym nie najmądrzejszym wystąpieniem, że tą nielogiczną, niesensowną wypowiedzią Donald Tusk tak naprawdę nie popełnił błędu, a próbuje odwrócić znaczenie słowa reparacje wojenne, próbuje wyrwać ten temat z rąk prezydenta Nawrockiego i próbuje ukręcić mu głowę? Nie wiem jak wam, ale mnie ten scenariusz wydaje się bardzo, bardzo prawdopodobny. Tusk jest starym cwaniakiem, jest starym macherem, to jest jeden z lepszych, można powiedzieć, fachowców od robienia zamieszania. To jest człowiek, który ogromną część swojej pierwszej tury premierowania, ale również w tej chwili, w czasie tych dwóch lat, kiedy premierem Polski jest już od roku 23 ponownie, ten człowiek ogromną część czasu, który miał do dyspozycji, poświęcał głównie na PR, głównie na to, żeby robić tak zwane dobre wrażenie. To jest człowiek, który językiem operuje bardzo sprawnie, który doskonale wie, kiedy być buńczuczny, kiedy być twardy, kiedy obiecywać ludziom rzeczy niestworzone, a kiedy odwrotnie udawać, że nie ma możliwości załatwiania pewnych spraw, kiedy udawać, że jest zmuszony do tego, żeby wykonywać polecenia albo po prostu dopasowywać się do rzeczywistości, jaka nas otacza. To jest człowiek, który moim zdaniem nie popełnia głupich, prostych błędów. Człowiek, który doskonale wie, co mówi, doskonale wie, kiedy powiedzieć, w jaki sposób i co, aby osiągnąć swoje cele. Zagranie wariata, zagranie w sposób nieracjonalny, powiedzenie czegoś, co jest logicznie bezsensowne, to jest coś, co wydaje mi się mało prawdopodobne w ustach tego człowieka, w ustach tego wyjątkowego specjalisty od robienia dobrego wrażenia. Przyjrzyjcie się tej wypowiedzi ponownie, zastanówcie się sami nad tym, co ona wam sugeruje, w jaki sposób ona się spina z tym, co wiecie na temat Donalda Tuska i co wiecie na temat sytuacji, w jakiej on rządzi. Przecież nie czarujmy się, jest to człowiek, który rządzi w większości swoich decyzji nie na korzyść Polski, a na korzyść zupełnie innych sił, na korzyść zupełnie innych organizmów państwowych. Nie przez przypadek jednym z ulubionych żartów, który się przykleja do Tuska od lat, jest to owo słynne, wygłoszone przez niego für Deutschland. Ładne, małe hasło, które tak wiele pokazuje. Czy przypadkiem zatem byłoby wykonanie błędu logicznego, błędu językowego w sprawie tak ważnej dla Niemiec, w sprawie tak ważnej für Deutschland? Kaum zu glauben, można powiedzieć po niemiecku, czyli rzadko, mało do uwierzenia, czy słabo w to można uwierzyć, bo tak naprawdę ten człowiek błędów na korzyść Niemiec nie popełnia przez przypadek. Ten człowiek wiele rzeczy robi z pełnym rozmysłem, z zimną, twardą, prostą kalkulacją tego, jakie będą efekty jego działania. Zapraszam was do tego, żebyście pośledzili takie wypowiedzi, żebyście zastanowili się czasami, czy właśnie pod jakimś babolem, pod jakimś szalonym hasłem, hasłem nielogicznym, niesensownym, nieracjonalnym, nie kryje się ukryta intencja. Ja nie ukrywam, że w tym konkretnym przypadku mam mocne wątpliwości, czy to faktycznie, aby na pewno był przypadek. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Ja już dojechałem do jeszcze gęstszego korka w Warszawie. Dzisiejszy dzień będzie mocno, mocno napięty, ale jeśli nie będzie innej możliwości, gdzieś w hotelu, gdzieś przy okazji spokojniejszego czasu po pracy, to spróbuję choćby takie nagrania z drogi znowu dla was przygotowywać. Zapraszam was do obserwowania profili Pogodnych Shortów na Facebooku. Zapraszam was do słuchania nas na Twitterze, na Spotify'u, obserwowania na Twitterze, bo tam wszędzie pojawiają się shorty. A przede wszystkim tych z was, którzy jeszcze nie subskrybują, do tego, żebyście zasubskrybowali kanał. Tych, którzy nie mają włączonych powiadomień, do powiadomień. No a tych, którzy nie mają jeszcze im powiadomień od nas wysyłanych na maila, do tego, abyście weszli na stronę www.pogodneshorty.pl i tam zostawili swój adres mailowy, aby żaden nowy odcinek, nawet taki nagrywany gdzieś w samochodzie, w korku, nie przeleciał mimo waszej uwagi, abyście go po prostu nie przeoczyli. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne Pogodne Shorty. Radek Pogoda, trzymajcie się, cześć.